Wtorek, minęła godzina 13.45, przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Kamil Michałowski, a moją dzisiejszą gościnią jest pani dr Magdalena Posiadała-Zezula. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, no i my spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o cząstce, która, no właśnie, która mnie fascynuje od jakiegoś czasu i którą staram się zrozumieć, ale stwierdziłem, żeby ją lepiej zrozumieć, to dobrze by było porozmawiać z kimś, kto tematem zajmuje się na co dzień, a tą cząstką jest neutrino.
Tak, to tutaj jeszcze od razu panu powiem, że ponieważ to jest bardzo liczna cząstka we wszechświecie i ogólnie wokół nas, więc mówimy o cząstkach bardziej niż o jednej cząstce, ale to tylko taki mały wstęp.
No tak, bo żeby zobrazować mniej więcej, o czym będziemy mówić, to żeby zadziałać dobrze na wyobraźnię naszych słuchaczy, możemy powiedzieć, że, proszę mnie poprawić, bo takie informacje znalazłem, że szacuje się, iż przez 1 centymetr sześcienny Ziemi co sekundę przenika 65 miliardów neutrin.
Tutaj bardziej, to jest dosyć wiarygodna liczba, natomiast nie chodzi o sam fakt 65, tylko o rząd wielkości, że to są miliardy neutrin, które przechodzą przez Ziemię, przez nas, tak, przez nasze domy, nasze zwierzęta. I też, co jest bardzo istotne, pomimo, że jest ich tak bardzo dużo, nic nam się nie dzieje, znaczy nie czujemy ich w zasadzie. Nie wiemy, że one żyją, bo ich nie widzimy, nie czujemy ich przepływu jakby przez nasze ciała. Także to jest bardzo taka trudna do detekcji, ale też do obserwacji cząstka. Więc w jakiś tam sposób jest taka nieuchwytna. Często z języka angielskiego mówi się o tak zwanych cząstkach duchach. To jest tak zwana elusive particle, czyli cząstka nieuchwytna.
No właśnie, powiedzieliśmy o tym, że one przenikają przez wszystko, przez nas, przez nasze otoczenie. No jeżeli sobie o tym tak zdroworozsądkowo pomyślimy, to każdy człowiek zapewne pomyśli sobie, ale jak to? Przecież przeze mnie przenikają cząstki. No dobrze, to pomyślmy głębiej, ale one nie trafiają kompletnie w nic, w żaden, nie wiem, nawet najmniejszą cząstkę atomową?
Dobrze, to znaczy... Tutaj kilka aspektów. Znaczy, pierwsza sprawa, możemy sobie to wyobrazić w takiej sytuacji, kiedy na przykład będziemy mieć na boisku, takim boisku sportowym, rozstawione, powiedzmy, nie wiem, tak teraz wymyślam z głowy, dwie piłki nożne w dowolnym miejscu, prawda? I teraz te odstępy między tymi piłkami, ponieważ boisko sportowe jest na tyle duże, to te odstępy są na tyle duże. I teraz szansa, że rzuca pan przykładowo, to nie do końca będzie w skalach zachowane, ale żeby tak sobie wyobrazić, piłeczką ping-pongową w to boisko i szansa, że pan trafi akurat w tą swoją piłkę nożną, jest nieduża. A tutaj te rozmiary neutrin, tych cząstek elementarnych, w stosunku do rozmiarów, z czego jesteśmy zbudowani, czyli atomów, i w każdym atomie mamy jądro atomowe i krążące wokół niego elektrony. Te skale są jeszcze większe, czyli tutaj mamy jeszcze jakby taką większą przestrzeń, którą te neutrina nie mają w co uderzyć. Są tak malutkie, że dla nich jakby materia jest, można powiedzieć, tak nawet odważnie niewidoczna, prawda? Przechodzą, nie robiąc nie oddziałując. No to prawie, że na szczęście trochę jednak oddziałują.
No właśnie, bo gdyby nie oddziaływały, to pewno do dziś nie mielibyśmy potwierdzenia tego, że one faktycznie istnieją. Skoro zrobiliśmy takie delikatne wprowadzenie, to za chwilę do rozmowy z dr Magdaleną Posiadałą Zezulą wracamy na antenie Radia Campus. Cały czas w dzisiejszym Naukoncie rozmawiamy o dosyć tajemniczej cząstce elementarnej, czyli o neutrinie, czy neutrinach, lepiej chyba byłoby powiedzieć. Pani doktor, skoro powiedzieliśmy już mniej więcej, z czym będziemy próbowali się dziś mierzyć, to w ogóle musimy powiedzieć chociaż co nieco o historii tego, jak w ogóle do istnienia neutrin dochodziliśmy jako ludzkość.
Tak, to jest też dosyć taki ciekawy fragment historii pokazujący, jak, no może nie wszystkie, ale jakaś część odkryć w nauce pojawiła się trochę przypadkowo, to znaczy badaliśmy jakieś fragmenty, a odkrywaliśmy inne. I tak też jest właśnie w przypadku neutrin. Neutrina, początek takiego, powiedzmy, swojego, może nie istnienia, ale samego słowa, datują na 1930 rok. To były czasy, kiedy fizycy bardzo mocno studiowali wtedy rozpady beta, to są rozpady, w których produkowane są elektrony, to są rozpady jądrowe. I tam był taki problem, że uważano, że w wyniku takiego rozpadu powstaje tylko właśnie ten elektron. Natomiast wszystkie eksperymenty, które były prowadzone, nie potrafiły wyjaśnić, dlaczego widmo energetyczne nie jest konkretnie, nie ma konkretnej wartości takiego elektronu, tylko jest ciągłe. Ciągłe oznaczało, że musiało być jeszcze jakiś obiekt poza samym jądrem, który zabierał część energii w wyniku takiego rozpadu. I jeden fizyk, bardzo znany w zasadzie, Pauli, zaproponował, że w swoim liście do naukowców, że istnieje cząstka, która nazwał ją neutrino. W zasadzie nazwał ją neutron najpierw. I ta cząstka jest bardzo mała, według niego, i jest neutralna, nie ma ładunku, bo ładunki, jeżeli by miała cząstka, byśmy łatwo zdiagnozowali przy użyciu pola magnetycznego. Wtedy to się nie udało, czyli ta cząstka musiała być neutralna. I co jest tutaj jeszcze też ważne, on był teoretykiem, więc zapostulował istnienie cząstki, której nikt nie będzie mógł zmierzyć, czyli cząstki neutralnej i do tego jeszcze bardzo małej. Historia potem pokazała, że w 1932 roku inny fizyk, pan Chadwick, odkrył to, co my teraz nazywamy neutron, czyli taki odpowiednik protonu. To jest cząstka, która faktycznie jest neutralna, ale jest dosyć ciężka. Więc wtedy, żeby odróżnić ten neutron, o którym mówił Pauli, od tego, który został odkryty 2 lata później, fizyk znany Fermi wprowadził pojęcie neutrino, do którego dzisiaj my też jesteśmy przywiązani. Neutrino to po włosku little neutral one, czyli dalej neutralna cząstka, ale mała. Więc te lata 30-32 to były lata narodzenia się nazwy neutrino i postulowania jej. Natomiast pierwsze pomiary eksperymentalne, które pokazały, że taka cząstka faktycznie istnieje, to odbyły się w 1956 roku, czyli widzi pan skalę, to jest 26 lat później i tutaj panowie Rains i Cowan mieli różne takie nawet trochę szalone pomysły, jak zarejestrować neutrino. Jednym z takich szalonych pomysłów to był pomysł polegający na rejestracji cząstek, które powstają w wybuchu testów bomby jądrowej. I oni mieli nawet projekt, w którym umieścili detektor wewnątrz Ziemi. Ten detektor miał tak krążyć, znaczy miał być na takiej jakby windzie i na końcu jakieś tam pióra czy inne elementy, które miały ten detektor blokować, żeby w wyniku tych trzęsień, jakie powstają, trzęsień Ziemi w wyniku wybuchu jądrowego, żeby nie zniszczyć detektora. No, brzmi to bardzo szalenie dzisiaj, na szczęście oni tego nie wykonali, ale udało im się w bardziej bezpieczny sposób zarejestrować neutrina. Wykorzystali reaktor jądrowy i w obecności reaktora jądrowego umieścili detektor, który rejestrował te neutrina. Te neutrina, które zarejestrowali, to były neutrina elektronowe. To jest bardzo ważne, bo będziemy zaraz mówić, że są inne rodzaje neutrin też. I te neutrina, za to panowie dostali w późniejszym czasie Nagrodę Nobla. Także to był bardzo, bardzo ciekawy pomiar.
To my tutaj z panią doktor postawimy przecinek i do rozmowy o neutrinach wrócimy za chwilę. Moją gościnią na antenie Radia Campus jest pani dr Magdalena Posiadała-Zezula, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o najlżejszej znanej nam cząstce elementarnej, czyli o neutrinach. No i wspomnieliśmy o tej końcówce lat 90. i o tym eksperymencie, który był przełomowy na tamte czasy, ale który też pokazał, że po pierwsze potrzebujemy jeszcze większego eksperymentu, no ale to już pozostawię pani.
Tutaj mówimy tak, 98 rok i tak jak już wspomniałam też na początku dyskusji, neutrina w całych tych badaniach zawsze wychodziły jako taki drugi produkt poszukiwań fizyków. Tutaj też tak było, to znaczy w tych czasach fizycy poszukiwali możliwości rejestracji rozpadu protonu, tego protonu, który buduje nasze jądro atomowe, czyli to, co jest w zasadzie jednym z głównych składników budujących nasze ciało, naszą materię, którą widzimy. I neutrina atmosferyczne to są takie neutrina, które powstają w wyniku przejścia przez naszą atmosferę wysokoenergetycznych protonów z kosmosu. I tam jest szereg reakcji, ja nie będę tu wymieniać, bo to w zasadzie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jednym z produktów, które powstają w wyniku tego przejścia tego protonu, są właśnie te neutrina. I te neutrina były tłem do poszukiwań tego rozpadu protonu. Taki słynny detektor Super Kamiokande zajmował się tymi badaniami. Ten detektor umieszczony jest kilometr pod powierzchnią góry w prefekturze Gifu, to jest miejscowość Mozumi. Kopalnia nazywa się Kamioka, stąd Kamiokande, NDE, oznacza Nucleon Decay Experiment, czyli ten eksperyment poszukujący rozpad protonu. Był to detektor, w zasadzie jest, bo on ciągle funkcjonuje, zbiera dane. Jest to detektor, który, niech sobie pan wyobrazi, walec wydrążony w skalę, którego wysokość to jest około 40 metrów, średnica jest również 40 metrów. I taki walec, czyli taka dziura jakby duża, wypełniona jest wodą, bardzo czystą wodą. Tam jest specjalna technika oczyszczania tej wody użyta. I w tym walcu na obrzeżach, znaczy na ściankach są umieszczone takie detektory, które my nazywamy fotoczujniki, detektory, które rejestrują światło. I ten detektor, poszukując rozpadów protonu, bardzo chciał oszacować czy też zbadać całe tło, które może na ten rozpad protonu wpływać. No i były tym właśnie te neutrina atmosferyczne. I co oni zaobserwowali? Zaobserwowali, że neutrina, jeszcze jedna taka informacja, neutrina atmosferyczne produkowane są dookoła Ziemi, bo dookoła Ziemi mamy atmosferę, czyli oczekujemy, żeby neutrina przychodziły z góry, z boku takiego naszego detektora, jak również, czyli z góry mają do przejścia atmosferę Ziemi, no to powiedzmy około 15 kilometrów, natomiast z dołu muszą przejść poza atmosferą Ziemi, muszą przejść też średnicę Ziemi, prawda, przez całą Ziemię, czyli tam ta odległość jest dużo większa, to jest około 12 tysięcy kilometrów.
Co już samo w sobie brzmi dosyć, powiedziałbym, ekstrawagancko, że coś musi, że istnieje w ogóle taka cząstka, która przechodzi przez całą naszą planetę i dopiero wtedy jakby jest w stanie wpaść w ten detektor.
Tak, i teraz jeszcze oczywiście tutaj też pan zwrócił uwagę na jedną rzecz. Powiedzieliśmy również, że te neutrina są bardzo malutkie, bardzo słabo oddziałują, więc jeżeli chcemy je złapać, to musimy mieć bardzo duże detektory. Ta masa tego detektora musi być naprawdę ogromna, stąd jeśli sobie tak pomyślimy o tym detektorze Super Kamiokande, jeśli on ma 40 metrów wysokości, no to jest taki 15-piętrowy blok, więc to jest naprawdę duże. A budujemy jeszcze większe detektory teraz.
No właśnie o to też miałem zapytać, czy plan, bo wiem, że plany budowy jeszcze większego detektora, który miałby, no właśnie, być trochę kolejnym poziomem po Super Kamiokande, czy to już się wydarza?
Tak, to się już wydarza. Mówimy tutaj o projekcie, który nazywa się Hyper Kamiokande i to będzie następca tego detektora i ten następca obecnie ustalono, że data rozpoczęcia budowy to jest, to wszystko jest trochę przesunięte przez pandemię, natomiast to są obecne lata, tak, czyli 2022-2023. Natomiast celem zbierania danych, znaczy celuje się, że pierwsze dane z tego eksperymentu Hyper Kamiokande będą miały miejsce w 2026-2027, jeśli nic się nie zadzieje, co by mogło jeszcze zakłócić budowę. Tutaj można powiedzieć, że ten Hyper Kamiokande będzie około 6-krotnie większy niż Super Kamiokande. I tutaj zarówno pod względem średnicy, znaczy ogólnie objętości całej wody, więc tutaj i większy będzie promień, i większa będzie wysokość, chyba 70 metrów ostatecznie jest w planach mieć detektor tak wysoki. To będzie w ogóle inna lokalizacja, to również jest Japonia, to również jest niedaleko detektora Super Kamiokande, ale to nie będzie tak, że Super Kamiokande zostanie unicestwiony i na jego miejsce wydrąży się jeszcze większy detektor Hyper. To będzie oddzielna góra.
No więc my będziemy sprawdzać i obserwować to, co z neutrinami się będzie działo w przyszłości. No, tak jak słychać, te cząstki są, no właśnie, po pierwsze fascynujące, a po drugie no, opcja na to, że no właśnie, że to będzie poniekąd przyszłość fizyki. Nie, to po prostu jest przyszłość fizyki, bo do odkrycia jeszcze trochę nam po prostu zostało.
Tak, ja tutaj jeszcze, ponieważ mówimy w radiu też naszym uniwersyteckim, chciałam powiedzieć, że od samego początku w tych badaniach uczestniczył Uniwersytet Warszawski. Dzięki mojej pani profesor Danucie Kiełczewskiej, która jako jedyna autorka publikacji z tego 98 roku z danych Super Kamiokande reprezentowała nie dosyć, że nasz uniwersytet, to też jako przedstawicielka powiedzmy całej Europy. Tam byli jeszcze inni autorzy, to znaczy oczywiście Japończycy i tutaj dosyć liczna grupa naukowców z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Także u nas te prace nad neutrinami dzięki właśnie Danucie Kiełczewskiej od początku były aktywne i dzięki też Danucie Kiełczewskiej zostałam w fizyce neutrin i dalej się tym zajmuję, ale też udało się wprowadzić polską grupę, większą niż tylko nasz uniwersytet, do następców, którzy badają neutrina. Między innymi jest taki projekt Tokaj tu Kamioka, T2K, gdzie wytwarza się neutrina sztucznie, bo dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że neutrina są produkowane naturalnie w różnych procesach, natomiast my też troszkę podsłuchując i podglądając przyrodę, nauczyliśmy się je produkować sztucznie w laboratoriach. No i taki duży projekt, który od prawie już ponad 10 lat, nawet więcej, bada sztucznie wyprodukowane neutrina, jest też w Japonii. On wykorzystuje daleki detektor, właśnie ten Super Kamiokande. Ale cała ta zabawa i ta historia i to, że Państwo mnie teraz słuchają, jest możliwe właśnie dzięki temu, że 30 lat temu Danuta Kiełczewska czynnie uczestniczyła w tych badaniach.
No, badaniach, za które później przyznano Nagrodę Nobla, to też warto podkreślić.
Tak.
Pani dr Magdalena Posiadała-Zuzula, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o neutrinach, czyli najlżejszej znanej nam cząstce elementarnej. Pani doktor, bardzo dziękuję.
Dziękuję.